Laudetur Jezus Chrystus, niech będzie pochwalony Jezus Chrystus, tu Radio Watykańskie. Witamy we wtorek, 19 sierpnia. Dzisiejszy magazyn zaczniemy od aktualności watykańskich. Powrócimy też do papieskiej rozmowy z księżmi w Bressanone. Dziś do pytania o codzienne życie duszpasterza w dobie kryzysu powołań. Nadamy również kolejny odcinek programu księdza Waldemara Turka o świętym Pawle. Tym razem udamy się na drogę do Damaszku, gdzie odmieniło się życie Szawła. Na magazyn zaprasza Krzysztof Bronk.
Papieska Gwardia Szwajcarska ma nowego komendanta. Benedykt XVI mianował nim 36-letniego Daniela Rudolfa Anriga, nadając mu rangę pułkownika. Zastąpi on na tym stanowisku pułkownika Elmara Teodora Medera, który już wcześniej sygnalizował zamiar złożenia rezygnacji. Nowy szef papieskich gwardzistów pochodzi z niemieckojęzycznego kantonu Sankt Gallen. Pułkownik Anrig pełnił już służbę przy boku Ojca Świętego w latach 1992-1994. Następnie studiował prawo na Uniwersytecie we Fryburgu, gdzie pracował również jako asystent. W latach 2002-2006 był szefem Policji Kryminalnej kantonu Glarus, a następnie głównym komendantem Policji Kantonalnej w randze kapitana szwajcarskiej armii. Jest żonaty i ma 4 dzieci.
Papieski Urząd do Spraw Celebracji Liturgicznych podał oficjalnie do wiadomości daty i miejsca najbliższych beatyfikacji. Wśród nich znalazły się uroczystości wyniesienia do chwały ołtarzy sługi Bożego księdza Michała Sopoćki, powiernika świętej Faustyny. Odbędą się one w niedzielę 28 września w Białymstoku, a przewodniczyć im będzie prefekt Kongregacji Spraw Kanonizacyjnych arcybiskup Angelo Amato.
Tydzień wcześniej, 21 września, w Weronie zostanie wyniesiona do chwały ołtarzy sługa Boża Vincenza Maria Poloni, a 4 października odbędą się we Włoszech aż 2 uroczystości beatyfikacyjne. W Vigevano księdza Francesco Piancoli oraz w Trieste księdza Francesco Giovanniego Bonifacio. Polaków zainteresuje z pewnością beatyfikacja rodziców świętej Teresy od Dzieciątka Jezus, Louis Martin i Zélie Marie Guérin. Uroczystość ta odbędzie się 19 października w Lizie.
Jak zapowiadaliśmy na wstępie, powracamy do papieskiego spotkania z kapłanami w Bressanone, a konkretnie do pytania księdza Franza Pixnera, proboszcza 2 wielkich parafii. Codziennie przybywa nam obowiązków, nasza praca nie cieszy się uznaniem, doskwiera nam samotność, mówił ksiądz Pixner. W tym kontekście pojawiają się pytania o to, jak żyć, o zniesienie celibatu, o większą współpracę ze świeckimi, o to, jak kapłani mogą lepiej wspierać się nawzajem. A oto papieska odpowiedź.
Ich würde 2 wesentliche Teile meiner Antwort gerne sehen wollen. Einerseits die Unersetzlichkeit.
W mojej odpowiedzi chciałbym rozważyć 2 podstawowe aspekty. Z jednej strony fakt, że kapłan jest niezastąpiony. Z drugiej strony, wielość charyzmatów oraz fakt, że wszyscy razem stanowią Kościół, budują go, co w konsekwencji oznacza, że musimy starać się obudzić charyzmaty. Musimy dbać o tę żywą całość, która z kolei wspiera kapłana. On wspiera innych, a inni wspierają jego. I tylko w tej złożonej i zróżnicowanej całości Kościół może się rozwijać dziś i w przyszłości. Z jednej strony zawsze będzie potrzebny kapłan, który jest w pełni oddany Panu, a tym samym również człowiekowi. W Starym Testamencie istnieje powołanie do uświęcenia, które mniej więcej odpowiada temu, czym dla nas jest konsekracja, również w ramach święceń kapłańskich. Coś zostaje oddane Bogu, a tym samym wyjęte z ogółu i przekazane właśnie Jemu. To oznacza zarazem oddanie do dyspozycji wszystkich. Skoro coś zostało wyodrębnione i oddane Bogu, to właśnie dlatego nie pozostaje odseparowane, lecz wyniesione w owym dla wszystkich. Myślę, że to samo można powiedzieć również o kapłaństwie w Kościele. Sądzę, że musimy stale starać się ukazywać to młodym, którzy są idealistami, chcą zrobić coś dla ogółu. Pokazać, że właśnie to wyjęcie z ogółu oznacza przekazanie ogółowi i że jest to bardzo ważny sposób, najważniejszy służenia braciom. W tym zawiera się również oddanie się do dyspozycji Pana, oddanie Mu naprawdę całego swego ja, a przez to bycie w pełni do dyspozycji ludzi. Myślę, że celibat jest podstawowym wyrazem tej pełni i już tylko z tego powodu jest w świecie wielkim wezwaniem. Bo celibat ma sens jedynie wtedy, gdy naprawdę wierzymy w życie wieczne i jeśli wierzymy, że Bóg nas zobowiązuje, a my możemy być dla Niego. A zatem kapłaństwo jest niezastąpione, ponieważ w Eucharystii, w oparciu o Boga, buduje ono Kościół. Ponieważ w sakramencie pokuty zawsze nas uczyszcza. Dobrze jednak wiem, jak trudno dziś, kiedy kapłan ma kierować nie tylko jedną łatwą parafią, ale kilkoma parafiami. Jak trudno dziś żyć w ten sposób. Sądzę, że w tej sytuacji ważne jest mieć odwagę, by wyznaczyć sobie pewne granice i mieć jasność w wyborze priorytetów. Podstawowym priorytetem w życiu kapłańskim jest przebywanie z Panem, a zatem posiadanie czasu na modlitwę. Święty Karol Boromeusz mówił zawsze, nie będziesz mógł troszczyć się o duszę innych, jeśli pozwolisz, by twoja obumierała. Ostatecznie nawet innym w niczym nie pomożesz. Musisz mieć czas również na twe przebywanie z Bogiem. Chciałbym zatem podkreślić, bez względu na to, jak wiele obowiązków by na nas nie spadło, rzeczywistym priorytetem jest znaleźć każdego dnia, powiedzmy, godzinę czasu, by w ciszy stać przed Panem i z Panem, tak jak zaleca nam Kościół, z brewiarzem, z modlitwami przeznaczonymi na dany dzień, aby w ten sposób móc wciąż na nowo wzbogacać się wewnętrznie, by z powrotem znaleźć się, jak mówiłem w odpowiedzi na pierwsze pytanie, w zasięgu tchnienia Ducha Świętego. I na tej podstawie należy ustalać priorytety. Muszę uczyć się widzieć, co jest naprawdę istotne, gdzie bezwzględnie niezbędna jest moja obecność jako kapłana, gdzie nie mogę nikogo delegować. A zarazem muszę też z pokorą uznać, jak wiele jest spraw, którymi mógłbym się zająć, w których przydałaby się moja obecność, a którymi zająć się nie mogę, bo wiem, jakie są moje ograniczenia. Wierzę, że ludzie zrozumieją taką pokorę.
Wird dann von den Menschen auch verstanden und damit muss ich dann eben dies andere verbinden.
Do tego trzeba dodać jeszcze inny aspekt, umiejętność delegowania innych, wzywania ich do współpracy. Odnoszę wrażenie, że ludzie to rozumieją i doceniają, kiedy jakiś kapłan przebywa z Bogiem, kiedy uznaje, że jego zadaniem jest być tym, który modli się za innych. My, mówią ludzie, nie potrafimy tyle się modlić. Ksiądz musi modlić się za nas. W gruncie rzeczy jest to, by tak powiedzieć, księdza zawód, być tym, który modli się za nas. Pragną oni kapłana, który uczciwie stara się żyć z Panem, a potem jest do dyspozycji ludzi, cierpiących, umierających, dzieci, młodych. To są, jak sądzę, priorytety. A zatem potrafi rozpoznać, co inni mogą zrobić lepiej od niego, zostawiając miejsce na różne charyzmaty. Ma ksiądz rację, mówiąc, że w tym względzie ważne jest patrzeć poza samą parafię, w kierunku wspólnoty diecezjalnej, więcej w kierunku wspólnoty Kościoła powszechnego, który ze swej strony musi patrzeć, co dzieje się w parafii i jakie są tego konsekwencje dla danego kapłana. Poruszył ksiądz również inny, bardzo ważny w moim przekonaniu temat. Kapłani, nawet jeśli pod względem geograficznym są od siebie bardziej oddaleni, stanowią prawdziwą wspólnotę braci, którzy muszą się wspierać i wzajemnie sobie pomagać. Właśnie po to, by nie popaść w izolację, w samotność ze wszystkimi jej smutkami, ważne jest, byśmy mogli się regularnie spotykać. Myślę, że jest to jeden z najpiękniejszych aspektów katolicyzmu. Poprzez prymat, który nie jest monarchią absolutną, lecz służbą komunii, możemy być pewni tej jedności. Także w ogromnej, wielogłosowej wspólnocie wszyscy razem wykonujemy wspaniałą muzykę wiary w tym świecie. Prośmy Pana, aby nas zawsze pocieszał, ilekroć nam się wydaje, że już nie dajemy rady. Wspierajmy się nawzajem, a wtedy Pan nam pomoże razem znajdować właściwe drogi.
Und dann wird der Herr uns auch helfen, miteinander die Wege zu finden.
Wysłuchaliśmy odpowiedzi Ojca Świętego na pytanie księdza Franza Pixnera. Nagranie pochodzi z papieskiego spotkania z kapłanami Górnej Adygi.
Śladami apostoła narodów.
Szaweł w drodze do Damaszku.
Przed mikrofonem ksiądz Waldemar Turek.
Spotkanie Chrystusa z Szawłem w drodze do Damaszku i jego nawrócenie należą do najważniejszych wydarzeń nie tylko w dziejach pierwotnego Kościoła, ale również w jakiejś mierze w całej jego historii. Tekst Dziejów Apostolskich, przedstawiający dialog Pana Jezusa z tym wpływowym Żydem walczącym z jego uczniami, różnie był interpretowany przez egzegetów, historyków i znawców życia duchowego. Co więcej, został uwieczniony na płótnach i ścianach przez najwybitniejszych malarzy. Ale właściwie, co takiego szczególnego przydarzyło się Szawłowi, który, udając się do Damaszku, ciągle jeszcze siał grozę i dyszał żądzą zabijania uczniów pańskich? Czy przeżył on jedynie, jak chcieli niektórzy egzegeci, nawrócenie o charakterze moralnym? Czy Szaweł, będąc wielkim grzesznikiem, w tym konkretnym momencie swojego życia dostrzegł zło, które wyrządzał i zdecydował radykalnie zmienić swój styl życia? A może, wyjaśniali inni, Szaweł w drodze do Damaszku zmienił jedynie gwałtownie swoją opcję życiową? Może ten gorliwy wyznawca religii mojżeszowej postanowił nagle zaangażować swoje zdolności, siły, wszechstronne przygotowanie i doświadczenie na rzecz nieznanego dotychczas bliżej Chrystusa? Te elementy były niewątpliwie obecne w wydarzeniu w drodze do Damaszku, ale one nie wskazują, a tym bardziej nie wyczerpują jego istoty. Gdzie więc jej należy szukać? Jest rzeczą charakterystyczną, że apostoł Paweł nie używa nigdy w odniesieniu do tego doświadczenia terminu nawrócenie, metanoia, jednego z ważniejszych słów w Nowym Testamencie, które, jak wynika z Dziejów Apostolskich, jest mu dobrze znane. Również pisząc listy, wie dokładnie, co oznacza nawrócić się, a jednak uważa, że w jego przypadku chodziło o coś więcej. O co pytamy? Czytamy z uwagą te fragmenty listów, które dotyczą wydarzenia u bram Damaszku, i szybko dostrzegamy, jak jest ich w sumie niewiele. Kilka zdań w liście do Galatów, kilka w liście do Rzymian, kilka w pierwszym liście do Koryntian. Wreszcie dłuższy fragment w liście do Filipian i jeszcze kilka innych, raczej krótkich wzmianek. Jeśli byśmy chcieli wybrać jedno zdanie, które mogłoby najlepiej oddać istotę przemiany, jaka dokonała się w Szawle pod Damaszkiem, można przytoczyć charakterystyczne wyrażenie z listu do Galatów. To wszystko, co było dla mnie zyskiem, ze względu na Chrystusa uznałem za stratę. W duchu Szawła nastąpiło całkowite przewartościowanie jego dotychczasowego świata wewnętrznego. To wszystko, co do tej pory wydawało mu się ważne, nagle straciło całkowicie swoje znaczenie. To, czego wcześniej nie wyszedłby się w żadnym wypadku, teraz było jak śmieci, ze względu na najwyższą wartość poznania Chrystusa Jezusa, dla którego wyzuł się ze wszystkiego. Mistyczne i tajemnicze poznanie Chrystusa odegrało w duchowej drodze Pawła rolę pierwszorzędną i zmieniło całkowicie jego dotychczasowy sposób myślenia i postrzegania świata. Wydarzenie spod Damaszku pozostanie w jakiejś mierze tajemnicą, którą należy ciągle zgłębiać, biorąc pod uwagę historię naszej duchowej wędrówki. Wielu chrześcijan odnajduje bowiem w doświadczeniu Pawła obraz własnego przeżycia i je konfrontuje z tym, o czym on pisze. Warto w tym kontekście posłuchać raz jeszcze opisu tego wydarzenia, jaki przekazują dzieje apostolskie. Może on stanowić dla nas punkt wyjścia w naszym wewnętrznym dialogu z apostołem Pawłem. Szaweł udał się do arcykapłana i poprosił go o listy do synagog w Damaszku, aby mógł uwięzić i przyprowadzić do Jerozolimy mężczyzn i kobiety, zwolenników tej drogi, jeśli by jakiś znalazł. Gdy zbliżał się już w swojej podróży do Damaszku, olśniła go nagle światłość z nieba. A gdy upadł na ziemię, usłyszał głos, który mówił: Szawle, Szawle, dlaczego mnie prześladujesz? Kto jesteś, Panie? Powiedział. A on: Ja jestem Jezus, którego Ty prześladujesz. Wstań i wejdź do miasta, tam Ci powiedzą, co masz czynić. Ludzie, którzy mu towarzyszyli w drodze, oni mieli ze zdumienia. Słyszeli bowiem głos, lecz nie widzieli nikogo. Szaweł podniósł się z ziemi, a kiedy otworzył oczy, nic nie widział. Wprowadzili go więc do Damaszku, trzymając za ręce. Opisane wydarzenie doczekało się wielu interpretacji w sztuce, zwłaszcza w malarstwie. Najbardziej znani mistrzowie starali się uwiecznić spotkanie Szawła z Chrystusem i nadać mu własną interpretację. Chciałbym zwrócić dzisiaj uwagę na dwa arcydzieła, jakie możemy podziwiać w Rzymie. Pierwsze z nich, autorstwa samego Michała Anioła, jest trudno dostępne dla przeciętnego pielgrzyma. Znajduje się bowiem w Pałacu Apostolskim, w tak zwanej Kaplicy Pawłowej. Jest tam duży fresk, na którym można bez trudu dostrzec dwa łatwo odróżniające się plany oddzielone linią horyzontu. Górna część fresku przedstawia Chrystusa w otoczeniu aniołów, który jedną ręką kieruje światło łaski w stronę Szawła, a drugą wskazuje mu miasto, do którego ma pójść. W dolnej części dzieła dostrzegamy porażonego Szawła w otoczeniu żołnierzy, który z zamkniętymi oczami podtrzymuje się prawą ręką w pozycji półleżącej, a lewą ręką zasłania oczy przed oślepiającym go światłem i jednocześnie trochę w tajemniczy sposób ku niemu się zwraca. Drugie arcydzieło, autorstwa Caravaggia, możemy podziwiać w kościele Santa Maria del Popolo. W znajdującej się tam po lewej stronie, w głębi kaplicy Cerasi, umieszczono słynne dzieło obrazujące wydarzenie spod Damaszku. Jego kompozycja jest trochę prostsza w porównaniu z dziełem Michała Anioła. Caravaggio umieścił na pierwszym planie leżącego Szawła, który podnosi swoje ramiona w kierunku mocnego strumienia światła, co wyraża jego otwarcie na przyjęcie Chrystusowej łaski. Tajemniczej scenie przygląda się z niezwykłym spokojem koń i opiekujący się nim sługa. Wydaje się, że na obydwu dziełach szczególną rolę odgrywa światło wyraźnie skierowane na Szawła, znak Bożej obecności, boskiego wezwania i Bożej mocy, będącej w stanie przemienić najbardziej zatwardziałych grzeszników i uczynić z nich apostołów.
Była to audycja
Śladami apostoła narodów
w opracowaniu księdza Waldemara Turka.
Tu Radio Watykańskie. Dziękujemy Państwu za uwagę. Laudetur Jezus Chrystus.